Chciałbym z tego poranku przywitać się wszystkimi braćmi, siostrami, przyjacielami prawdy Bożej. Pokój wam. Jak również chciałbym przekazać miłe uczucia bratniej miłości przez pozdrowienia, gdzie na środowym zebraniu pozostają i bracia ci, co pozostali, prosili, aby przekazać miłe uczucia bratniej miłości ze Zboru Ludu Pana w Oleszycach, co też przekazuję. Jeden z braci mnie zapytał, czy nie czujesz tremy, jak stajesz na tym miejscu. Bo tak może się uważa, że jak się często staje na tym miejscu, chociaż teraz coraz rzadziej, ale po prostu, że jest pewnego rodzaju obycie. Ja chcę braterstwu powiedzieć, że ilekroć staję, to czuję może nie tak tremę, ale wielką odpowiedzialność. Z tego, że z tego miejsca chciałoby się przekazać to, co Pan Bóg chce mówić do nas. Ten werset, który mamy taką myślą przewodnią konwencji, mówi, że nasza Rzeczpospolita jest w niebie. Obojętnie, jakie rozważanie byśmy wzięli, i myślę, że to charakteryzuje nasz ruch, że mówimy o dwóch fazach Królestwa. Mówimy o tym, że żyjemy w czasie wieku Ewangelii, że ten okres czasu wieku Ewangelii jest przeznaczony na stworzenie tej duchowej fazy Królestwa. I myślę, że możemy być bardzo wdzięczni dobremu Ojcu za to, że daje nam takie możliwości, za to, że żyjemy w takim czasie i że możemy się tam, w tym Królestwie, znaleźć. I obojętnie, o czym będziemy mówić, to zawsze nasze myśli będą sięgać do tego, aby wzmacniać naszą wiarę w to, że jest to możliwość tam się znaleźć. Wczoraj, w dniu wczorajszym, brat ostatni, chociaż wszystkie wykłady skłaniały się ku temu, brat ostatni wykład, który wspomniał, ja może zacytuję jeden werset z Ewangelii, ten werset, który wspomniał z Ewangelii Mateusza, 23, rozdział 19, werset. Mówi: głupi i ślepi, albowiem cóż jest większego, dar czy ołtarz, który poświęca ten dar? Gdyby nie było ołtarza, to dar by co? Nie byłby przyjęty. Apostoł Paweł w liście do Żydów w 13 rozdziale, a w wersecie 10 mówi tak. Mamy ołtarz. Apostoł stwierdza, kieruje myśli, że my mamy ołtarz. I dalej, kiedy byśmy czytali, to mówi, że z którego to nie mają wolności jeść ci, którzy przybytkowi służą. I albowiem bydląt, których krew była wynoszona za grzech do świątnicy przez najwyższego kapłana, tych ciała palone były za obozem. I mówi, dlatego Jezus ucierpiał za obozem. Albowiem nie mamy tu miasta trwałego, ale onego przyszłego szukamy. Też ten werset był wczoraj wspomniany z listu do 11 rozdziału. Przetoż mówi, przez Niego ofiarujemy Bogu ofiarę chwały ustawicznej, to jest owoc warg wzywających imienia Pana. Ja myślę, braterstwo, kiedy mówimy o ofierze, że składamy Panu, to ona się wcześniej czy później w jakiejś formie uzewnętrzni. A uzewnętrzni się w czym? Brat wspomniał wczoraj o pieczęciach, prawda? No czym się to uzewnętrzni? Naszym życiem, naszym postępowaniem, a szczególnie naszą co? mową. Mówi, tutaj jest owoc warg naszych. To musi wpłynąć na nasze po prostu rozmyślanie. Ja, braterstwo, nie chciałbym dzisiaj, bo tutaj dalej apostoł mówi, że Bóg w takowych ofiarach się kocha. Nie chciałbym może dzisiaj mówić, co znaczy wyjść za obóz. Ja to kiedyś chyba wspominałem przy innej okoliczności. Ale chciałbym mówić dzisiaj o czymś innym. Że apostoł zaczyna tutaj, że my mamy ołtarz. Mamy ołtarz. I chciałbym się posłużyć takim tematem odnośnie świętości ołtarza. Za podstawę rozważania weźmiemy słowa, które są zapisane w drugiej księdze Mojżeszowej, wtedy, kiedy naród izraelski otrzymał tych 10 przykazań, tam dalszy ciąg, 20 rozdział od 24 wersetu mówi tak. Ołtarz ziemi uczynisz mi, a ofiarować będziesz na nim całopalenia twoje, spokojne ofiary twoje, owoce twoje, woły twoje, na którymkolwiek miejscu pamiątkę uczynię imienia mego. Przyjdę do ciebie i będę ci co? Błogosławił. Ale mówi, jeśli ołtarz kamienny uczynisz mi, nie buduj go z ciosanego kamienia. Mówi, nie buduj z ciosanego, ale jeśli byś żelazne naczynie twoje podniosło nań, splugawisz go. Czyli jeżeli kamień będziesz obrabiał, to mówi, umniejszysz jego wartości ołtarza. Mówi i dalej, mówi, nie buduj go z ciosanego kamienia. Mówi, nie będziesz wstępował po stopniach do ołtarza mego, aby nie była odkryta nagość twoja przy nim. Wydawałoby się przedziwny zapis. Dla nas, braterstwo, to pozostaje pytanie z tych wersetów. Co znaczy ołtarz ziemi? Ołtarz kamienny. Co znaczy, że tych kamieni nie można było ciosać, ociosywać, obrabiać żelazem i że do tego ołtarza nie mogły prowadzić żadne stopnie? Co to wszystko znaczy? Czy to tylko było, ktoś by powiedział, no to jest przepis dotyczący tylko i wyłącznie kogo? Narodu jakiego? Izraelskiego. Ale my mówimy, że my jesteśmy również Izraelem. Ale Izraelem jakim? Duchowym. I jak patrzymy, braterstwo, dalej na ten zapis. Izraelem tym, którzy może się znaleźć gdzie? A Izrael cielesny gdzie mógł się znaleźć? Chociaż, proszę, ziemia Chanaan była im obiecana, chociaż w głębi były ukryte i głębsze rzeczy. Ale chciałbym tutaj, braterstwo, popatrzeć, żebyśmy popatrzyli, jeżeli do cielesnego tak narodu izraelskiego było powiedziane, to jest, kryje się w tym pewnego rodzaju znaczenie. Czy jest jakaś lekcja tych wszystkich, dla tych wszystkich, którzy pragną być tym duchowym Izraelem? Jeśli tak, nasuwa się pytanie, jaka jest tym lekcja? Ołtarz jest miejscem, gdzie Bóg pozwolił składać ofiary, które następnie przyjmował i, jak zapis podaje, udzielał błogosławieństwa. Lecz pod pewnymi warunkami, że pewne warunki musiały być spełnione. Gdy zachowane zostały jego zalecenia, no, ktoś by powiedział, jakie? No, Pismo Święte podaje wiele czynników wpływających na świętość tego ołtarza. Bóg wyraźnie określił tu, w tym zapisie, który mamy pod rozwagą, określił materiał, z jakiego ma być zbudowany co? Ołtarz. Jaki ołtarz? Oraz jakie miały być ofiary na tym ołtarzu składane. Wszystko to stanowi naukę i myślę, że dla nas pewną naukę dla nowego stworzenia, I potwierdza boski, to wszystko potwierdza boski sposób postępowania w planie zbawienia człowieka. Przejdźmy może do rozważania tego tematu. Ołtarz ziemi. Dziwny zapis, bo mamy wyobraźnię o różnych, prawda, ołtarzach. Ale tu mówi, jeżeli na ziemi zechcesz ofiarę złożyć, to to miejsce będzie jakie? Święte będzie. Będzie tym ołtarzem, z którego miejsca ta ofiara może być przyjęta. Na co wskazuje? Na co to wskazuje? Ołtarz w ziemi. No, gdybyśmy tak chcieli popatrzeć, to bardzo wcześnie składano ofiary Panu Bogu, bo już na ofiarę składał Abel. Ołtarz ziemi, na co wskazuje? Myślę, braterstwo, że wskazuje na to, że tylko istota ziemska, człowiek, może zadowolić boską sprawiedliwość względem przestępstwa Adama. Bo człowiek znalazł się w bardzo trudnym położeniu. Przekroczył prawo Boże i teraz, żeby mógł z powrotem powrócić do społeczności z Panem Bogiem, to ta boska sprawiedliwość, żeby mogła być zaspokojona względem przestępstwa Adama, to musiała być równoważna co?
Cena.
Równoważna cena. Tylko człowiek ziemski mógł tego dokonać. Dla nas ołtarz ten przedstawia wiarę w Jezusa Chrystusa. Jako doskonałego człowieka, który był w stanie przelać swoją krew przez śmierć na krzyżu. Krew ta była ceną zadowalającą boską sprawiedliwość. Pan Jezus dał okup za wszystkich, co jest świadectwem czasów Jego, o czym apostoł Paweł w liście do Tymoteusza mówi, pierwszym, drugi rozdział i szósty werset. On dał okup za wszystkich. Tego nie mógł dokonać, nie mógł zrobić nikt z potomstwa inny Adama. Dlaczego z potomstwa Adama nie mógł nikt zrobić? Bo już nie był doskonały. Nie mogłaby być wtedy sprawiedliwość Boża zaspokojona. Nie mógł zrobić tego też i anioł. Sprawiedliwość wymagała za stratę doskonałego życia Adama ofiary doskonałego życia, który posiadał Pan Jezus, i dla Niego ołtarzem było też coś, a szczególnie czynienie woli czyjej? Woli Bożej. Woli Ojca swego, której też porządkował swoje doskonałe człowieczeństwo. I apostoł Paweł w liście do Żydów, to tak mówi w 10 rozdziale, 5 wersecie. Przetoż przychodząc na świat mówi, nie chciałeś ofiar krwawych i darów, aleś ciało dla mnie przysposobił. Nie upodobałeś sobie w całopaleniach, ofiarach za grzech. Wtedy rzekłem, przychodzę, aby wypełnić wolę Twoją, o Boże. Jak napisane o mnie w zwoju ksiąg. Pan Jezus przyszedł, aby wykonać czyją wolę? Ojca o wolę. Nie swoją, ale Ojca wolę. Panu Bogu tak się upodobało, aby tą śmiercią zakończył życie Chrystus. Żeby taką śmiercią zakończył życie, on zaś wiernie składał swoje ziemskie życie na ołtarzu przez 3,5 lata swojej misji. To ołtarz ziemi. Dla nas, tak jak wspomniałem, ten ołtarz ziemi przedstawia wiarę w Jezusa Chrystusa, który dokonał pewnego dzieła, który zaspokoił boską sprawiedliwość. Ale skupimy się, braterstwo, na ołtarzu kamiennym. Ten ołtarz ma jeszcze szersze znaczenie niż ołtarz ziemi. Wskazuje nie tylko na wiarę w okup, ale również na Jezusa Chrystusa i na tego onego ukrzyżowanego. Bo z tego wypływały większe błogosławieństwa. Na Jezusa zmartwychwstałego, błogosławiącego też w czasie którego swego przyjścia. Naukę tę potwierdzają apostołowie, powołani przez Pana. Apostoł właśnie ten w wersecie, którym przeczytałem liście do Żydów, mówi, że my mamy ołtarz. Tylko pytanie jest, czy chcemy z tego ołtarza co? Korzystać. Czy chcemy iść i składać swoją ofiarę. Dla poświęconych ołtarzem jest Jezus Chrystus. Ofiara Chrystusa posiada zbawienną moc. Nie jesteśmy już więcej dziećmi gniewu dzięki ofierze naszego Pana. Apostoł Święty Paweł napomina nas w tym wersecie, abyśmy przez nasze kazania, badania, wykłady nie zmniejszali wartości ołtarza. Abyśmy nie ujmowali wartości krzyża Chrystusowego. I apostoł tak wspomniał w liście do Koryntian w 1 rozdziale, a 17 wersecie. Mówi, nie posłał mnie bowiem Chrystus, abym chcił, ale abym zwiastował dobrą nowinę. I mówi tak, nie w mądrości mowy, aby krzyż Chrystusowy nie utracił mocy. Dziwne sformułowanie wydawałoby się apostoła, ale wyraźne. Mówi nie w mądrości, mówi nie w mądrości mowy. Jakiej mowy? Ludzkiego sposobu myślenia, postępowania. Mówi, bo jeżeli w ten sposób będę przekazywał słowo, to krzyż utraci co? Moc. Utraci moc. Biblia Tysiąclecia podaje taką końcówkę, aby nie zniszczyć Chrystusowego krzyża. Zauważmy, jaką przestrogę apostoł daje. Jeżeli ja zechcę głosić naukę w mądrości mowy ludzkiej, ludzkiego sposobu myślenia, to mówi, mogę zniszczyć krzyż czyj? Chrystusa. Czyli mogę ujmować z ołtarza. Dlatego Pan Bóg powiedział, nie buduj go z kamienia ciosanego. Kamień ciosany. To, co wspomniałem, czy tłumaczenie tego wersetu apostoła Pawła, Biblia Gdańska, czy Tysiąclecia, wyraźnie wskazuje na jedną rzecz. Mówią wyraźnie, że gdy w wykładach będziemy dbali o piękną wymowę, o ciosaną, dobór słów, retorykę, to wówczas nauka Chrystusa może zatracić swoją zbawienną moc. Słuchacze będą zadowoleni. Będą zwracali uwagi na piękną wymowę, dykcję, elokwencję, gestii, a nie na treść Słowa Bożego. I o tym apostoł mówił, że zagrażać nam może pewnego rodzaju niebezpieczeństwo. Jak często używamy takich słów, ja wam bracia powiem, albo ja wam przeczytam. Może i przeczytam, ale czyje słowo? Żeby zaznaczyć, że to nie jest słowo moje. Że to, co ja chcę powiedzieć, to chcę przekazać to, co Pan Bóg chciałby, abym ja to przekazał. Naukę Chrystusa apostołowie przedstawiali w bardzo prosty sposób i skromny. Nauczali nas, że nie można poprawiać, dodawać, ujmować, upiększać i nowelizować. Bo ktoś by powiedział, że to, co było napisane, to już było co? Dawno napisane. No a Biblia jest najstarszą co? Najstarszą księgą. Ale apostoł mówi, że wszystko, co przedtem napisano, to ku naszej nauce napisano. I coś wspaniałego jest, myślę, że wielu nie docenia pewnych rzeczy, że Biblia jest księgą ponadczasową. Ona obowiązywała wcześniej i obowiązuje nas i teraz. Ona jest niezmienna. Dlatego też w tym wersecie zapisu Księgi Mojżeszowej mówi, bo jeśli byś żelazne naczynie Twoje podniósł nań, splugawisz ołtarz. No, moglibyśmy do grupy zastosować, ale tu mówi, jeśli Ty Twoje naczynie podniesiesz, to splugawisz co? Ołtarz. Są, braterstwo, naczynia dobre. Srebrne, złote, ale też są naczynia złe. Tutaj jest przedstawione przez żelazo. Ja tak zastanawiając się nad tym żelazem, to przyszedł mi ten posąg na pochodę Nozora i że nogi są częścią gliny i częścią czego? Żelaza. A żelazo tam wyobraża co? Co wyobraża? No, Królestwo Boże, tak? Władzę świecką, władzę świecką. Królestwo tam żelazowe. Czyli mówi, jeżeli zbezcześcisz, może o tym później wspomnimy, ołtarz żelazem, to mówi, spludawisz ołtarz. Czym może być to naczynie żelazne? Nowy przekład mówi tak. Gdy obrobisz je swoim dłutem, zniszczysz go. Mówi, masz zbudować z kamieni, ale ich co? No, nie obrabiać. Mówi, zniszczysz ich. Więc nasuwa się pytanie, może jeszcze przeczytam z piątej księgi Mojżeszowej. Mówi, tamże zbudujesz ołtarz Bogu Twemu, ołtarz z kamienia i nie będziesz ich ciosał żelazem. Nie podniesiesz też narzędzia z żelaza. Piąta księga Mojżeszowa, 27:5, nowy przekład. Narzędzie żelazne plugawi ołtarz. Co to oznacza? No, plugawi, takie słowo dzisiaj może rzadziej stosowane, ale co to znaczy? Bezcześci. No, dla mnie bezcześci, ja też bym musiał nieraz do słownika popatrzeć. No, a z bezcześci to co? Pozbawia świętości, pozbawia wartości pewnej. Mówi tak, że narzędzie żelazne może splugawić. Ale narzędzie żelazne plugawi ołtarz. To znaczy, że ogranicza jego świętość. Czasami zastępuje to, co jest w nim najważniejsze. Ja chciałbym zacytować słowa naszego Pana, bo nam przyszło żyć też w takim końcowym czasie, kiedy Pan Jezus mówił 24 rozdział Ewangelii Mateusza, to jest tak odpowiedź na pytanie uczni, Panie, kiedy się stanie i jaki znak przyjścia Twego i dokonania świata. I tam jest w 15 wersecie taki zapis podany. Gdy więc ujrzycie na miejscu świętym ohydę spustoszenia, którą przypowiedział prorok Daniel. I dodaje, kto czyta, niechaj co? Uważa. Ohydę spustoszenia. A prorok Daniel mówił, wspomniał tak. Od czasu zniesienia stałej ofiary codziennej i postawienia obrzydliwości spustoszenia opłynie 1290 dni. Co jest tą ohydą spustoszenia? No, mówi, kto czyta, niechaj uważa. Miejsce święte to ołtarz, stała ofiara. To okup naszego Pana, złożony na ołtarzu ofiary. I to miejsce zostało zbezczeszczone, byśmy powiedzieli, prawda? A co się stało? Żelazem obrabiane, ale to co się stało? na inną ofiarę, na suchą tak zwaną ofiarę na mszę. Czyli, że uznano, że ofiara w końcu Pana Jezusa jest niewystarczającą, że trzeba powtórnej ofiary za grzech. Ustawiczna ofiara Chrystusa została odsunięta na stronę, ale no nie tak przez co? Przez wprowadzenie fałszywej nauki, fałszywej doktryny. To, co mówi narzędzie jakie? Żelazne. Czyli w to miejsce zostało coś innego wprowadzane. Propagowane pewnych rzeczy przez wielki system. W końcu całkowicie zostało usunięte, usunięto zasługę ofiary Chrystusowej jako ustawicznej i dostatecznej. Nie ulega wątpliwości, że msza, inne pokrewne nauki, sprzedawanie odpustów i tak dalej, są przeciwne ofierze naszego Pana. Można przeczytać to w wykładach Pisma Świętego, trzeci tom, strona 105 i setna, gdzie jest ten temat tłumaczony. Mówi, bo jeśli żelazne naczynie podniósł nas, splugawisz go. I braterstwo, rozważając ten temat, zadałem sobie pytanie, czy ja mogę splugawić ołtarz? No, ja zadaję sobie, ale myślę, że każdy z nas może zadawać sobie też pytanie. Mogę czy nie mogę? No ale jak mogę? No w dzisiejszych czasach. Wspomniałem, że narzędzie żelazne to fałszywa doktryna, nauka, zasady, które mogę tworzyć niepoparte Pismem Świętym. Ale ołtarz jest zbudowany z kamieni. I kiedy, braterstwo, popatrzymy na list apostoła Pawła do Efezjan, drugi rozdział, a 20 werset. Zbudowani na fundamencie apostołów, proroków, którego jest gruntownym, węgielnym kamieniem, kto? Sam Chrystus Pan. Na którym wszystko budowanie wespół spojone rośnie w Kościół Święty w Panu, na którym też i wy się wespół budujcie, abyście byli mieszkaniem Bożym w Duchu Świętym. Apostoł Paweł wyraźnie mówi, na czym jesteśmy budowani? Na jakich kamieniach jesteśmy budowani? Mówi, a gruntownym, węgielnym kamieniem jest sam Chrystus. Na tych, co to oznacza? Że na tych wiarygodnych pismach powinniśmy budować naszą wiarę. Ale czasami mogę to wszystko co? Ociosać. Naukę apostołów mogę co? Ociosać. Naukę Pana Jezusa też mogę uciosać. No ale to uciosowanie w moim odczuciu będzie, aby ten ołtarz był jaki? Brzydszy? Ładniejszy. Piękniejszy. Przez co mogę uciosywać? Przez co mogę uciosywać? Prowadzenie różnych nauk. Apostoł mówi ludzkiej co? Filozofii. Przez prowadzenie ludzkiej filozofii lub innej jakiejkolwiek doktryny. Czasami obyczajowości świeckiej. Ono bardzo się przenika. Aby w moim odczuciu ten ołtarz był piękniejszy. I będę mówił, że ja tylko i wyłącznie to chcę co? Dobrze. Ja to chcę dokonać. Ale, braterstwo, każdy z nas by powie, brat Krzysiu tu mi tego wczoraj wspomniał o zborze w Oleszycach. I braterstwo powiem, jak mieliśmy takie spotkania, to tak mówiliśmy jak teraz, a nagle pytanie było, ale przełóż mi to wszystko na życie. To, co mówimy, ten zapis, jak w dzisiejszych czasach, jak ja w dzisiejszych czasach mogę
ten ołtarz ociosać w odczuciu, żeby był piękny, a wręcz przeciwnie, ja go zbezczeszczę. Przełóż na życie. Chciałbym, braterstwo, powiedzieć, w jaki sposób, tak się zastanawiałem, można, może ja, może każdy z nas, ten ołtarz trochę taki zrobić, starać się robić piękniejszy. Na przykład. No to jest, jak damy przykład. Będę głosił naukę, że 3,5 roku Pan Jezus chodził, składał swoje życie, ale nie cierpiał. No cierpiał, ale bólu nie czuł. Bo za tym idą pewne następne błędy. I już ten ołtarz co? Obrabiam. Że właściwie to była ofiara, tak jak mówimy, ale właściwie to on nie cierpiał. A werset mówi, z tego, co cierpiał, to nauczył się czego? Posłuszeństwa. Ale chcemy to ukazać w zupełnie innym świetle. Dlaczego? Bo za tym idzie, że nasza droga za Panem Jezusem nie jest taka właściwie co? Trudna. Ona może być przyjemna. Braterstwo, mogę mówić o chrzcie. Dzisiaj będzie wykład do chrztu, nie chciałbym za dużo mówić, ale mogę mówić o chrzcie. Prawda? I nie wspomnieć o chrzcie w śmierć Chrystusa. Będę mówił o pewnych, no, eksponował uczucia, przeżywanie, a nic nie wspomnę o rzeczywistym chrzcie w śmierć Chrystusa. Bo jeśli nie będziesz ochrzczony w śmierć Chrystusa, no, nie możesz nawet myśleć o czym? O niebie. Ale będę mówił, mogę zadziałać na emocje, będę mówił pięknie. I będę ten ołtarz robił piękniejszy. Rodzeństwo, tak się zastanawiałem, kiedy nad tym tematem, to raz w roku, jeśli nie badamy, to co najmniej czytamy. Pierwszy list do Koryntian, 10:16-17. Mówi o społeczności jednego chleba i jednego co? Kielicha. A co to oznacza? Żeby być chlebem, to co? O! Trzeba być z jednej mąki upieczony. Moje braterstwo, czytamy. Przeżywamy może wtedy. A dalej ja po tym fakcie, kiedy przeczytam, za kilka dni będę głosił. Właściwie to tak. Każdy z nas może zachować w ciele Chrystusowym odrębność. Swoją indywidualność. No, siostra mówi, że nie, to jest niemożliwe. No, w ciele Chrystusowym na pewno nie jest możliwe. Tak. Dzisiaj to tak, żyjemy w takim czasie, braterstwo, że sam czasami kupuję chleb z takim ziarnem dolepionym. Nie? To tak wygląda nasze czasami życie. Że jest chleb i jest ziarno, które chce zachować co? Swoją odrębność. I w ten sposób mówię, że to jest możliwe. Ja mogę po prostu ociosywać, bo słowo tak, apostoł tak nie mówi. I myślę, że przy obchodzeniu pamiątki też o tym tak nie mówimy. Inaczej jeszcze mogę mówić o zmartwychwstaniu. Zacytuję wspaniałe słowa naszego Pana z 5 rozdziału Ewangelii Mateusza, 28 werset. Że stanie nad grobem i zawoła i wszyscy, co są w grobach, co? I wyjdą. Tak. I wiecie, ja często tak, jak byłem młody, to tak myślałem. No to po co mi się teraz po prostu poświęcać? Mogę ukazać taką piękność, że wszyscy wyjdą i będą mieli możliwość powrócić do społeczności z Panem Bogiem. Ale wersety trochę wcześniej mówią, że kto czyta, słucha mych słów, to już teraz przeszedł z czego? Ze śmierci do żywota. To jest ten, który może się znaleźć w niebie. Zaraz pytanie. Czy mam poprzestać nauce tej pięknej dla ludzkości? Ona nie jest taka piękna, braterstwo. Kiedyś może o tych warunkach tysiąclecia, jakbyśmy wspomnieli, jak człowiek będzie musiał przejść, to nie jest takie ładne i piękne, jak nieraz się wielu wydaje. Bo nieraz tak z bólem nieraz słucham, jak ktoś wypowie, no moje dzieci się nie poświęciły, ale będzie im lepiej w tysiącleciu. A apostoł mówi, że teraz jest czas jaki? Przyjemny dzień zbawienia. Jeśli dzisiaj nie chcę skorzystać, to nie znaczy, że w tysiącleciu od razu co? Skorzysta.
Ale za to sam na sobie straci.
Sam na sobie dużo straci. Ja myślę, braterstwo, bardzo szybko możemy uciosywać. Myślę, że kiedy mówimy o wielkich błogosławieństwach, jakie Pan Bóg przygotował, to powinniśmy szczerze mówić, w jaki sposób to mamy co? Możemy otrzymać. Pan Jezus to określił, że wąska jest co? Droga, która prowadzi do życia. A mówi w przeciwnym kierunku, to jest bardzo wygodna, bardzo i mówi szeroka. To tak jak dzisiaj chcemy jeździć tylko autostradą, nie? A mówi, ale ona prowadzi gdzie? Na zatracenie. I ja myślę, braterstwo, że nie możemy przedstawiać fragmentu nauki, ale powinniśmy kazać w zupełności, tak jak Słowo Boże mówi, żeby nie upiększać. No może na tych przykładach zakończę, ale tak, nie będę już mówił o takich przykładach z obyczajowości naszej, obyczajowości świeckiej, wciskające się w nasze życie, w nasze życie duchowe. Pojawiają się, braterstwo, to o różne okoliczności. Czasami rodzinne, dość często spotkania zakrapiane alkoholem. Jak ja mam się zachować? Jakie mam przyjąć stanowisko, żeby nie splugawić czego? Ołtarza. To jest dylematem. Może nie dla wszystkich, ale dla wielu. Jakie przyjąć wtedy stanowisko? Ktoś by mógł powiedzieć, bracie, o czym ty mówisz? To są rzeczy tak mało znaczące, że nawet nie warto co? Wspominać. A jednak ważne. I w pieśniach mamy tak wspomniane, połapcie mi liszki, jakie? Małe. Które psują co? Winnice. I te właśnie, to życie duchowe składa się z tych małych rzeczy. Jeżeli tych małych rzeczy, z tymi małymi rzeczami walczyć nie będziemy, to tych większych też nie osiągniemy. Ja myślę, mówi, Pan Jezus mówi, dlatego, że byłeś mi wiernym w dużym, w małym. I dobrze by było, żebyśmy umieli czasami zająć to stanowisko w taki sposób, aby ołtarz nie był co? Splugawiony. Żeby nie utracił na wartości. Żebyśmy nie fałszowali Słowa Bożego. Żebyśmy mówili tak, jak Słowo Boże naucza. Nie będziesz wstępował do ołtarza po stopniach, do ołtarza mego. Bo mówi, jak po stopniach, to będzie odkryta nagość twoja. Co znaczy, że do ołtarza po stopniach? Mówi, nie będziesz wstępował, że nagość będzie odkryta nagość twoja. I bratelstwo, tak zastanawiając się nad tym, przyszła mi pewna
przypowieść o uczcie weselnej. I na uczcie weselnej tej komnacie znalazł się tam, kiedy król został dokonywał przeglądu, znalazł się człowiek bez czego? Bez szaty. Nie mówi, jaki tam był, ale to po prostu inaczej z podtekstu wynika. Nie miał właściwej na sobie co? Szaty. Czyli inaczej mówiąc, był jaki? Nagi. Inaczej nagi. I tak samo tutaj mówi, nie będziesz czynił stopni, bo staniesz się jaki? Nagi. Aby przystąpić do Pana Jezusa, nie potrzeba żadnego pośrednika, ani żadnej pomocy, różnych obrzędów ceremonialnych. Zbliżamy się do Chrystusa bezpośrednio, jako do orędownika, gdyż jest On ubłaganiem, a w liście Jana w drugim rozdziale i drugim wersecie mówi, gdyż jest On ubłaganiem za grzechy nasze i grzech całego świata. Mówi, nie czyń sobie schodów. Te schody wskazują na wyższych teologów wprowadzających duszę do nieba, że oni mogą wprowadzić do nieba. Mówi, ty nie czyń sobie takiego ołtarza, takich schodów. Głoszą oni, że tylko oni mogą to zrobić, że tylko kapłan może to uczynić i to kapłan przez ludzi uczyniony, nie przez Boga. Ale przez ludzi uczyniony, może wprowadzić duszę do nieba. Poświęceni, dla których ołtarzem jest Pan, Jezus, wierzą, że On ofiarował samego siebie i ta ofiara jest jaka? Wystarczająca. Ona wystarczająca. Nie potrzeba już dodatkowych stopni. Chociaż wczoraj tak wspomniane było, że nasze życie chrześcijańskie ma stopień postępować ku górze. Ale tutaj mówię, że do ołtarza tego nie potrzebne żadnych stopni, bo można przystąpić bezpośrednio. Pan odkupił wszystkich ludzi, wszystkich i zbawi tych, którzy za Jego pośrednictwem przyjdą do Boga. Tutaj nie potrzeba żadnego innego pośrednika. Wstawiennictwa czasami księdza, czy biskupa, lub jakiejkolwiek innej ofiary. Wszystkie dodatkowe ofiary czynione przez ludzi są w celu złagodzenia grzechów, są obrzydliwością przed obliczem Bożym, uwłaczają wartości ofiary Chrystusowej, odkrywają nagość. Apostoł Paweł w liście do Żydów w 10 rozdziale i 14 wersecie mówi, albowiem jedną ofiarę uczynił na zawsze doskonałymi tych, którzy są co? Uświęceni. A wczoraj w ostatnim rozważaniu mogliśmy usłyszeć i rozmawiać później o tym, co znaczy uświęcenie. Powtórzeniu prawa zakonu Bóg dodaje jeszcze dodatkowe zakazy odnośnie ołtarza. I mówi tak. 5 Mojżeszowa, 16 rozdział, 21 i 22 werset. Nie sadź sobie gaju i żadnego drzewa przy ołtarzu Boga Twego, który sobie zbudujesz. Ani sobie wystawiaj słupa, gdyż to ma w nienawiści Pan Bóg Twój. Wyraźnie mamy wspomniane, żeby wokół ołtarza nie sadzić sobie co? Drzew. No, brotersko, a drzewa to tak pięknie to wygląda, jak drzewa mamy? Bardzo pięknie. A Bóg mówi, no nie sadź tych drzew. No dlaczego drzew nie ma sadzić? Kiedy to takie piękne? Żeby się skupić na uchwale. Ja profesor powiem, że nie wtedy, kiedyś w młodym wieku uderzyła pewna rzecz. Byłem w takim domu jednym i choinkę widziałem. I sobie myślę, no tak, to jest złe, ale takie piękne. I mówi, bądź dla naszych dzieci to zrobiliśmy. A mówi, nie sadź sobie wokół ołtarza czego? Gaju, nie żadnego drzewa i słupa.
drzewa wokół ołtarza. Drzewa w symbolice biblijnej dość często przedstawiają ludzi. I drzewa wokół ołtarza to ludzkie obrzędy, ceremonie religijne, obrazy ryte, świętości. To wszystko, co nie jest poparte czym? Słowem Bożym, ale chce upiększyć co? Ołtarz. Rzeczywiście takie pojęcie jest, kiedy mój tata tam z sąsiadem rozmawiał i weszli na obrazy. A on mówi, słuchaj, ja się nie modlę do obrazów. Te obrazy pomagają mi się skupić. Czyli o czym myśli? O tym myśli, co jest na obrazie. I mówi, nie sadź sobie żadnego drzewa. Czasami my też takie drzewa możemy sobie stawiać. Czasami może przesadne zainteresowanie pewnymi rzeczami może nam przycieniać ołtarz. Czasami zbyt duże zainteresowanie się cielesnym narodem izraelskim może nam zacienić co? Izraela duchowego. Ołtarz. Może nam zacienić ołtarz. Będziemy widzieć wszystkie rzeczy, te, co naród izraelski uważa za słuszne. Apostoł Paweł to tak mówi w liście do Galacjan, 3:28. Może, bo nieraz nam się wydaje, no Żydzi to są nasi co? Bracia. Nasi bracia. Ale w Chrystusie? No zauważmy, zadajmy sobie dodatkowe pytanie. Ja już przeżyłem troszeczkę lat. Na tej sali też są tacy, co przeżyli. Nikt naszej społeczności nie miał uprzedzenia do narodu jakiego? Izraelskiego. Nikt nie miał narodu. I bracia żyli, rozwijali się duchowo. Podziwialiśmy ich zaangażowanie. No ale czasami to przesadne zainteresowanie może nas odciągnąć, bo utracimy z widoku co? Właściwy obraz. Ołtarz. Właściwy ołtarz utracimy. A apostoł Paweł mówi tak, bo 28. Bo nie masz Żyda ani Greka, nie masz niewolnika ani wolnego, nie masz mężczyzny i niewiasty, albowiem wszyscy wy jesteście w Chrystusie Jezusie jednością. Jesteście jednym w Jezusie Chrystusie. A jeśli się Chrystusa... Wy w Chrystusowi wtedyście nasieniem czyim? Abrahamowym. Bardzo jest ważna rzecz, żebyśmy byli tym nasieniem abrahamowym, ale ukazanym w czym? W gwiazdach. I czasami niebezpiecznie, bo może być niebezpieczeństwo, że możemy utracić tą część obietnicy, a zainteresować się drugą częścią. Innej, może tutaj takie coś, co nam może zacieniać pewne rzeczy przyszłe. Tak jak wspomniałem, różne ceremonie, obrzędy, jak również różne przejawy bałwochwalstwa, uczynki ciała, chciwość, samolubstwo, chęć wywyższenia się, świeckie przyjemności, to wszystko zacienia, zasłania świętość ołtarza. Zasłania ołtarz i zasłania ofiarę Chrystusa. Bóg nie pozwolił jeszcze stawiać czego? Słupa. No dlaczego słupa? Słup to u nas to tak często jest, kojarzy się z czym? Słup. Pomnik, tak. Bóg mówi, żeby nie stawiać takich pomników. Nie można wskazywać, że człowiek niedoskonały, to może wskazywać, że człowiek niedoskonały pojedynkę bez upoważnienia Pana Boga, to podkreślam, bez upoważnienia Pana Boga i apostołów, wyprowadzać nowej nauki, objawień, prorokowania, lub przepowiadania czasów. Bo stanie się czym? Słupem. No ale z drugiej strony my takich osób nie powinniśmy uważać też za pewną wyrocznię, za guru. Dlaczego? Bo apostoł mówi, że teraz rozliczna mądrość Boża wiadoma jest przez co? Przez zbór. Bardzo jest dobrze, żebyśmy dociekali, czy te rzeczy się tak mają. To, co usłyszymy, czy te rzeczy tak się mają. Pismo Święte pisze również o innych ołtarzach. O takim, myślę, dla znanych. Znane nam jak ołtarz miedziany, ołtarz z drzewa akacjowego, pobreczony złotem. Służyły one do palenia ofiar w dniu pojednania i wskazują na ofiarę Pana Jezusa i Kościoła. Dlatego, braterstwo, patrząc na ten ołtarz, na świętość tego ołtarza, dostrzegamy pewne trzy prawdy. Po pierwsze, poznajemy ogrom ludzkiego grzechu, śmierci. Zdobywamy jak gdyby poczucie winy i potrzeby usprawiedliwienia oraz potrzeby odkupienia. Po drugie, widzimy wielką miłość Boga objawiającą się w tym, że Jezus został ukrzyżowany nie tylko za grzech Adama, nie tylko za drugie przestępstwo narodu izraelskiego, ale również za kogo? Za nas. Za nas. Dość często zadajemy sobie pytanie, czy Pan Jezus musiał umierać na krzyżu. Ale żeby wypłynęły takie błogosławieństwo, to apostoł Paweł mówił w liście do Filipian, mamy wspomniane, że dlatego Bóg go wywyższył, że był posłuszny i to do śmierci jakiej? Krzyżowej. Dlatego go tak Jego wywyższył. A jeżeli my staniemy się Jego naśladowcami, też dostąpimy tegoż wywyższenia. Takie jest zapewnienie Słowa Bożego. Po trzecie, ołtarz pokazuje możliwość zbawienia i drogę do Chrystusa, aby stać się Jego ciałem. Okupowa ofiara oczyszcza nas. Czyni nas wartościowymi w oczach Bożych. Zmienia nas stanowisko, ono stanowisko względem Boga. Z potępionego winowajcy stajemy się innym człowiekiem, któremu przebaczono i odpuszczono. W Chrystusie zostały skupione wszelkie nadzieje. I żeby przez Niego wszystko, co jest na ziemi, na niebie, pojednały się z Nim dzięki przywróceniu pokoju przez krew krzyża. Apostoł w liście do Kolosan mówi, pierwszy rozdział, 20 werset. Ofiara Chrystusa złożona na ołtarzu, jedna nas z Bogiem, przybliża do Niego. Przynosi pokój i jest podstawą zmartwychwstania. A dla nas podstawą pierwszego zmartwychwstania, to co w obietnicy było pokazane przez gwiazdy. Oraz podstawą ustanowienia Królestwa Bożego. Bratelstwo, zastanawiając się nad tym, o tym rozmyślałem może i dlatego z wami się dzielę, bo myślę, że wierzymy w Syna Bożego i chciałbym tylko siebie, was pobudzać do tego, co apostoł mówi, abyśmy składali nasze ciała ofiarą jaką? Żywą, świętą. Mówi, to jest jaka? Rozumna służba duchowa. Taka być powinna być duchowa nasza służba. Patrzmy na ołtarz, patrzmy na świętość tego ołtarza i nie umniejszajmy jego wartości. Biblia ukazuje nam to z różnych stron. Starajmy się, aby nasza ofiara dobiegła końca i kiedyś otrzymaliśmy słowo pochwały, że byliśmy wierni w tych małych rzeczach i żebyśmy weszli do radości Ojca naszego, tego braterstwo życzę, jak i sam pragnę.